Joanna Merecka-Młotusz, dzień dobry Państwa i moim gościem Katarzyna Guzewska, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
No to tak tytułem wstępu, drodzy Państwo, a dziś chciałabym, żebyśmy podsumowały odrobinę ten rok, który się kończy. Jaki on był dla Was, dla Wydziału? Jak mieszkańcy się sprawowali? Jak poradziliśmy sobie ze zmianami, które od stycznia tego roku weszły w życie, czyli frakcjami śmieciowymi? Jak zdyscyplinowani jesteśmy jako mieszkańcy Słupska? No, właściwie powinnam zapytać, zdyscyplinowani czy niezdyscyplinowani?
Nie wiem, od czego zacząć w ogóle, bo pani redaktor zapytała, jaki to był rok dla wydziału mojego. Mhm. Bardzo pracowity. Powiem uczciwie i szczerze, bardzo ciężko pracujemy, bo to nie jest nie tylko zakres gospodarki odpadami, ale przecież wszystkie gałęzie, wszystkie tutaj odnogi ochrony środowiska, więc był zdecydowanie bardzo pracowity, ale także w branży odpadowej. Jak minął? Czy jesteśmy zdyscyplinowani? Myślę, że coraz lepiej.
Tak? A nie było dobrze?
No na początku nie było dobrze. To znaczy, ja myślę, że to dotyczy całego kraju. Tutaj nie możemy się skupiać tylko na naszym mieście, bo myślę, że to postępuje i ten rozwój i ta świadomość to myślę, że do przodu idzie nie tylko w naszym mieście. To generalnie chyba coraz więcej wiemy na ten temat, ale dzięki temu też dużo o tym mówimy, że staramy się mieszkańcom przekazywać jak najwięcej informacji.
Czyli edukacja.
Dokładnie. Jest to najważniejsza rzecz chyba dzisiaj. Mówienie.
No tak.
I mówienie o problemach, o tym, jak je poprawić, co robić, więc ci z Państwa, którzy śledzą nasze działania, na pewno wiedzą, że my mamy co miesiąc coś, czyli jakąś akcję edukacyjną, taką, która przybliża mieszkańcom naszą działalność i to, jak należy się zachowywać w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. W tym oczywiście bardzo ważnej gospodarki odpadami.
O edukacji za chwilę chciałabym porozmawiać, ale muszę zapytać, jak to wygląda? Czy wy karacie mieszkańców na przykład za to, że oni, pani dyrektor, to tutaj,
tak. To taki temat dość niewdzięczny, ale tak.
No zdarza
tak,
się to.
No mamy taki obowiązek ustawowy i nie możemy od tego odstąpić.
A za co są te kary?
No kary są za niewłaściwą segregację lub jej brak.
O proszę bardzo, czyli...
Obowiązek segregacji odpadów dzisiaj jest prawnym obowiązkiem nas wszystkich. Nie ma, że deklarujemy segregację bądź nie. Dzisiaj jest obowiązkowa segregacja dla wszystkich. Deklaracja jest jedna. Mówiąca tylko o ilości osób. W naszym przypadku tak, o ilości osób, tym samym o ilości opłaty, o wysokości opłaty. A więc mamy obowiązek.
A jak duża ona jest, przypomnijmy?
21,50 zł od osoby.
Zwiększy się to od przyszłego roku?
Na razie nie ma takich planów.
Okej. Okay. Kary za to, że nie segregujemy.
No tak, to znaczy, nie wiem, Państwo pamiętacie, jak wszedł ten obowiązek ustawowy, był pewien czas, bodajże prawie blisko rok.
Karencji.
Kiedy, tak, no tak sobie przyjęliśmy to, że będziemy mówić, uczyć, edukować. I tak się stało. Natomiast już od drugi, bodajże, czy trzeci rok, no takie decyzje administracyjne są wystawiane faktycznie, choć w tym roku było ich mniej niż w roku ubiegłym.
A jak wiele?
W ubiegłym roku wydaliśmy no ponad 120 decyzji. Więc bardzo dużo, myślę. Mimo wszystko, bo to są, Państwo sobie zdają sprawę z tego, że no nie jesteśmy w stanie być wszędzie i zawsze wszystko skontrolować i sprawdzić, więc na to, co, na takie kontrole, które się odbyły, wydano 120 decyzji w ubiegłym roku. W tym roku do dnia dzisiejszego to jest tam bodajże 60 kilka.
Czyli
więc połowa. Powiedzmy, że do końca roku być może jeszcze coś się wydarzy, ale w niewielkim stopniu. No nie zakładajmy, to znaczy, no ja mówię, no te decyzje, no one prawnie muszą być. Prawnie muszą być wydawane, bo to my nie możemy odstępować od tego obowiązku, bo to jest pewne zaniechanie. Natomiast jest coraz lepiej. Myślę, że mamy coraz większą świadomość i to widać też po ilości odpadów.
A jak wy się dowiadujecie o tym, że ten dom, ta rodzina nie segreguje właśnie?
To wszystko wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot odbierający odpady, więc w naszym przypadku jest to spółka PGK i podwykonawcy, wystosowują tak zwane powiadomienia przy odbiorze.
Czyli macie sygnalistów, rozumiem, takich.
Tak, to wynika, tak jak podkreślam, z przepisów ustawowych. Oni no też mają ten obowiązek, powiadomić organ i powiadomić właściciela nieruchomości. Jednocześnie się dowiaduje. I my wtedy musimy to postępowanie przeprowadzić. Jeżeli faktycznie się tak okazuje z dokumentacji fotograficznej, z powiadomienia, że jest brak tej segregacji lub ona jest
nieprawidłowa.
Ale podkreślam, że to są przypadki takie ewidentne. To nie jest jakaś tam pojedyncza butelka,
że
nie w tym koszu. Czy, tak, to są ewidentne przypadki. Natomiast zdarzają się faktycznie nie dalej jak wczoraj w mediach społecznościowych pokazały się zdjęcia udostępnione przerażone jesteśmy, widząc takie osłony śmietnikowe, takie wiaty, tak bardzo zanieczyszczone odpadami takie ilości. No, to jest jeszcze w dalszym ciągu dla nas szokujące, dla nas, którzy tyle lat już pracują przy odpadach. Mhm.
Znaczy, o ile przy domkach jednorodzinnych, tak to nazwijmy, to jest łatwe do stwierdzenia, tak? Jest właściciel, jest dom, jest
wszystko jest klarowne, osób, jasne.
Wszystko jest klarowne. To jak rozwiązujecie tego typu sprawy we wspólnotach, czy w blokach mieszkalnych?
No i tu po raz, to znowu niewdzięczna sytuacja, bo tu jest tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. Niestety. Okay. Dana osłona śmietnikowa, dana wiata jest przypisana wiadomo komu,
do jakich budynków,
mhm. do jakich nieruchomości, do jakich wspólnot, kto z tego korzysta, co do jednej
jakie
osoby.
Spółdzielnie mieszkaniowe.
To wynika z deklaracji, które są złożone przez zarządców nieruchomości. Mhm. I ci mieszkańcy, którzy są do danej osłony, do danej wiaty przypisani, że tak powiem brzydko kolokwialnie, to niestety ponoszą tą wspólną odpowiedzialność, a więc tutaj jest tak naprawdę działanie wspólne.
Okay.
I na jednej stronie na dobrą stronę,
czyli
czy
nakładacie
też
na spółdzielnię,
na
czy
całą wspólnotę
i oni to dzielą na
spółdzielnie mieszkańcy. To nie, bo spółdzielnia, duża spółdzielnia jest podzielona też na, przecież tego są dziesiątki, setki tych mhm. miejsc gromadzenia odpadów, więc przypisane osoby do danego
regionu,
miejsca niestety ponoszą tą odpowiedzialność dzisiaj zbiorową i taka jest sytuacja prawna też. Ja może tak zasłaniam się tą ustawą, ale niestety takie mamy dzisiaj prawo, że my jako organ, jako prezydent tutaj realizujący to zadanie mamy pewne obowiązki też administracyjne. Mhm. Mieszkańcy mają swoje obowiązki, a rozwiązanie ich jest takie dosyć kulawe, no tak mogę to nazwać, bo decyzja musi być wydana, a nie ma innego wyjścia jak na całą wspólnotę na przykład.
No, czyli tutaj jest jeszcze pole do popisu i wiele do zrobienia, rozumiem, żeby uregulować to.
Wielokrotnie były pisane i to nie tylko z naszej strony, bo to, tak jak mówię, to dotyczy całego kraju i wielu osobom to się nie podoba, więc te monity i te nasze uwagi do zmian przepisów były kierowane do odpowiednich instytucji i ministerstw, także na razie cisza.
Czekamy. Mhm. To jest jakby jedna rzecz. Drugą bolączką w tym okresie zimowym, powiedziałabym, jest odśnieżanie. I tu mieszkańcy, to też wybrzmiewało zupełnie niedawno na naszej antenie, że jak dochodzi do wypadku nieszczęśliwego na chodniku czy na ulicy, to tak naprawdę, w przypadku ulicy to jest prościej, ale w przypadku chodników to ludzie często nie wiedząc, kto jest odpowiedzialny za ten fragment chodnika, i tak zgłaszają się do miasta. Wy ich odsyłacie oczywiście i tłumaczycie, zakładam, że za ten kawałek przy tym domu odpowiada właściciel i zarząd, czy zarządca obiektu i tak dalej. No, gdzieś można znaleźć te klarowne jakby wyjaśnienia, bo ten problem jest też od lat.
To znowu wynika wszystko z ustawy o utrzymaniu czystości. To jest również zapis naszego regulaminu, który jest prawem naszym miejscowym. I faktycznie właściciel nieruchomości, do którego bezpośrednio przylega chodnik, jest odpowiedzialny nie tylko za odśnieżanie zimą czy usuwanie śliskości, ale także w sezonach letnich za utrzymanie czystości, czy też zamiatanie, w okresie jesiennym za usuwanie liści, czyli za utrzymanie czystości i pod kątem zimowym i letnim mhm. odpowiada właściciel nieruchomości, do którego bezpośrednio ten chodnik przylega. Jeżeli mamy pas oddzielający ten chodnik i nieruchomość, na przykład pas zieleni, to faktycznie już to jest obowiązek wtedy samorządu.
Mhm. I co w takiej
to jest
sytuacji?
Odpowiedzialność cywilna zwykła, tak? No ktoś powie, no dajcie spokój, ja nie będę tam chodnika dla kogoś odśnieżał. Okej, okay, no ale to wtedy ktoś naraża siebie na kary,
przykrości.
Na mandaty, na przykrości, a już nie daj Boże na jakieś właśnie wypadki i związane z tym konsekwencje z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Można gdzieś sprawdzić, jak to wygląda, zadzwonić do was na przykład, czy mailowo spróbować się dowiedzieć, do kogo należy ten fragment chodnika ulicy?
Oczywiście Wydział Zarządzania Nieruchomościami służy pomocą nasz oczywiście także. Mamy dostęp do katalogu nieruchomości, zawsze możemy sprawdzić, podpowiedzieć, tak, to pana obowiązek lub nie.
To jest nasz obowiązek.
To jest nasz obowiązek, tak jest. Mhm.
A co w sytuacji, kiedy właśnie tu, jeśli człowiek się nie wywiązuje, Straż Miejska i mandat? Taka jest kolej rzeczy?
No, to tak to wygląda, że pierwszą służbą, która tutaj jest upoważniona i kompetentna do tego typu kontroli, jest Straż Miejska, ale także organy jak policja, no i właściwie tyle.
Piece? Na jakim etapie jesteśmy? Jak to wygląda?
Piece likwidujemy, szanowni państwo, i do 1 września 2024 roku mamy także prawny obowiązek likwidacji wszystkich kopciuchów, tych najstarszych, takich i pozaklasowych, że tak powiem najogólniej, niespełniających wymagań ekoprojektu, tak to się ładnie nazywa, z tak zwanej ustawy, uchwały antysmogowej, którą uchwalił Sejmik Województwa Pomorskiego. Dla naszego województwa. Takie są wymogi, czyli 1 września to jest taki czas, kiedy powinniśmy no, wymienić, jeżeli mamy jeszcze piece, które nie posiadają tabliczki znamionowej, albo to są kotły powyżej 4-5 klasy, no to po prostu niestety one już nie będą zgodne z prawem i nie można ich używać. Zachęcamy stale państwa do tego, aby składać do nas wnioski o przyznanie dofinansowania, bo my już
w jakiej wysokości
ponad 15 lat chyba przyznajemy takie dofinansowania dla mieszkańców.
Duże?
W ubiegłym miesiącu Rada Miejska podjęła uchwałę na wniosek prezydenta miasta o zwiększeniu tego dofinansowania. To od razu mogę powiedzieć, że od stycznia to będzie wynosiło 5 tysięcy za podłączenie lokalu czy też budynku jednorodzinnego do gazu, czy też zastosowanie ogrzewania elektrycznego i 7 tysięcy z zastosowaniem tych droższych rozwiązań, czyli pompa ciepła, ewentualnie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
A wcześniej? Ile to?
Wcześniej było odpowiednio 3 tysiące i 5 tysięcy to są jednak kwoty odpowiadające nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Więc to są kwoty maksymalne, tak? Okay. 3 i 5 było, teraz będzie 5 i 7.
Jak wiele jeszcze zostało domów?
Według naszej inwentaryzacji mamy jeszcze ponad 2000, chyba 2200 takich palenisk niespełniających wymogów w zasobach miejskich.
Ale to musi właściciel się zgodzić na to, żeby to zmienić? Jak to wygląda?
Bo nie, tutaj akurat działania są ze strony zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i indywidualnych właścicieli, czy też nawet najemców w porozumieniu z zarządcami. No i domy jednorodzinne, tutaj oczywiście problem jest mniejszy, bo tu dzisiaj budowane domy już mają z założenia, te bardziej takie nowoczesne, ekologiczne. No trudno mówić też o ekologii, kiedy jednak używamy tego ekogroszku, ale tak, faktycznie to są już takie nowocześniejsze rozwiązania, więc do tego musimy dodać jakieś 700, myślę, nieruchomości jednorodzinnych, więc grubo ponad 2000 mamy do zlikwidowania tych palenisk. Aczkolwiek to się dzieje systematycznie co roku i co też mamy odzwierciedlenie w naszej jakości powietrza w Słupsku, bo zawsze to będziemy podkreślać, że ona jest bardzo dobra w skali kraju. Oczywiście te takie momenty ranne czy popołudniowe, kiedy te paleniska rozpalamy, chwilowo gdzieś tam zdarza się nam, szczególnie przy takiej pogodzie wyżowej, kiedy tworzy się nam nad miastem inwersja, bo przypomnę, że jesteśmy właśnie niekorzystnie położeni, bo w dolinie rzeki Słupi, czyli w takim korycie, gdzie ta stagnacja powietrza częściej następuje. Mimo wszystko miasto jest fajnie przewietrzane dzięki także zabudowie odpowiedniej, więc te korytarze przewietrzające i
no tak, to właściwie ciągle
i starania wiemy. Mieszkańców też, jak najbardziej. No to możemy mówić o tym wiele. Korzystajmy z komunikacji zbiorowej, z rowerów, a nie jeździmy samochodami, jeżeli mamy krótkie odcinki, czy nie musimy tym samochodem gdzieś jechać. Warto się przejść dla siebie, dla zdrowia i też dla czystego powietrza w mieście.
To jeszcze muszę zapytać, co się zmienia od nowego roku?
Oprócz dofinansowań, to myślę, że jeżeli pani redaktor pytała o jakieś zmiany dla mieszkańców typu podwyżki, to na razie takich planów, jeżeli chodzi o mój wydział, nie ma.
A worki?
Trudno powiedzieć, jak to będzie w ciągu roku, bo no wszystko się dość diametralnie zmienia, ale na razie od nowego roku nie planujemy.
Nie będzie. No to muszę zapytać, bo myśmy miały już przyjemność też rozmawiać na temat tego, że zmienia się kolejny raz, może nie frakcja, broń Boże, tylko znowu nie będzie worków.
To znaczy tak, rozmawiałyśmy o tym i my o tym też dość często mówimy, że frakcje odpadów typu bioodpady i szkło nie powinny w nich być umieszczane worki foliowe, bo dla worków foliowych jest frakcja żółta, plastik, czyli opakowaniowe i metale. Bio to bio. Worki się foliowe nie rozkładają.
Kupić takie specjalne worki.
Można używać ostatecznie tych worków takich kukurydzianych, biodegradowalnych. i tam wtedy umieszczać we frakcji bio. Natomiast możemy równie dobrze w worku foliowym, jeżeli jest taka potrzeba, i gromadzimy to bio swoje w mieszkaniach czy w domach,
wysypać
w worku foliowym,
pojemników.
Wysypać po prostu luzem do pojemnika i nie wrzucać tam, broń Boże, worka foliowego. To naprawdę jest bardzo uciążliwe później przy kompostowaniu, przy wyciąganiu i ta frakcja bardzo traci na jakości, bardzo. Podobnie szkło, gdzie dla frakcji szkła powinno być szkło. Zdejmujmy korki, już o etykietach nie mówimy, ale korki możemy osobno i bez worków. Nie musimy tych paru butelek wrzucać w reklamówkach czy w workach. Możemy zdecydowanie je wrzucić luzem. Państwo podniosą tutaj pojemników jakość, jeżeli chodzi o ich higienę i o to, że jak tu wrzucać bez worków i mieć zaraz brudny ten pojemnik. No tak, no szczególnie latem bywa to uciążliwe. Te pojemniki po prostu trzeba częściej myć. Miasto w ramach umowy w sezonie letnim raz w miesiącu te pojemniki myje i dezynfekuje. W pozostałym okresie to jest obowiązek właściciela, ale podkreślam, że nie wyrzucajmy plastikowych worków do frakcji bio. To jest bardzo trudne i uciążliwe.
No to już jakby mamy jasność. No zostaje nam edukacja, raz w miesiącu akcje, które się pojawiają. Czyste powietrze, tu konkurs, który robi...
Rozstrzygnęliśmy dwa konkursy. Jeden to był ekopocztówka właśnie związana z Dniem Czystego Powietrza. Jak to mieszkańcy, a właściwie to młodzież się angażuje w tego typu konkursy, jak to widzą nasze miasto, piękne, czyste, przyjazne, ze względu właśnie na fajne środowisko, czyste powietrze. Bardzo fajny konkurs, co prawda edycja piąta już, bo Słupsk tu się oddycha, ale po raz pierwszy ta ekopocztówka. Przepiękne prace, bardzo, bardzo było nam miło wczoraj nagrodzić młodzież. Drugi konkurs, także rozstrzygnięty, to zbieramy makulaturę w szkołach i na pewno będzie powtórzony w przyszłym roku, bo znowu hit, zebraliśmy prawie 40 ton czystej makulatury. Tak, 18 szkół się zaangażowało, a to był pierwszy konkurs.
To powiedziałabym, to brawa dla rodziców, że
brawa dla
pomóc.
Rodziców, dla młodzieży, dla nauczycieli, którzy się w to zaangażowali, bo na pewno też koordynacja musiała się odpowiednio w szkołach odbywać. Spółka PGK także na telefon odbierała tą makulaturę ze szkół, więc to wspólnie z naszą spółką zorganizowaliśmy i nagrody także podzieliliśmy się nagrodami, czyli trochę samorząd, trochę spółka, więc też bardzo fajnie, bardzo miło, tak jak mówię, 40 ton, bodajże jak z głowy powiem chyba prawie 7 tysięcy kilogramów zebrała zwycięska szkoła numer 5. W Słupsku, więc bardzo fajnie. No w grudniu, jak tylko jeszcze szybko zdążę powiedzieć, od razu zapraszamy w sobotę, 16, na akcję choinka lub zmiatarka za odpady. Tu znowu, po pierwsze, segregacja odpadów, czyli uczymy się tej właściwej, oddajemy zużyty sprzęt elektro na PSZOK, oddajemy makulaturę 2 kilo, 2 kilo szkła. Lub kilogram baterii. I za to otrzymujemy żywe drzewko, piękne jodły zostały zamówione, bo już świeże, nie martwmy się o to, w ten weekend z plantacji będą dopiero pozyskiwane. Więc ten materiał też będzie fajnej jakości. Żywe drzewka, podkreślam. Nie kupujemy plastikowych. Znowu,
one już niemodne.
Niemodne, natomiast sklepy kuszą tymi jednak ozdobami opatrzonymi naprawdę w plastiki, w metale. To się nie nadaje później do niczego. No już choinka plastikowa to zdecydowanie tylko do spalenia w instalacji, do niczego więcej, bo to się nie nadaje recyklingu. No, a żywa choinka, która jest przygotowana do tego, takie kwiaty w kwieciarni, na plantacji, którą możemy postawić pachnącą w domu, a po świętach z łatwością ona ulega biodegradacji, więc odpad bio, odbieramy choinki bodajże do końca lutego spod domów, żaden problem, więc zachęcamy do naturalności też w święta, do bycia eko. Styczeń to mamy znowu dzień bez opakowań foliowych, następna akcja, torby, nie torby, więc foliowe. Luty to już dzień baterii. No już będziemy zmierzać ku marcowi, a to już dzień wody.
O Jezu, ja myślę, że to będą jeszcze okazje do tego, żeby się spotkać i porozmawiać, bo rzeczywiście, tak jak pani mówiła, tych akcji jest dużo, raz w miesiącu jakaś. Skupiamy się na tym, co najbliżej, drodzy państwo, czyli 16 w sobotę oddajemy w zamian za choinkę baterie, oddajemy butelki, oddajemy...
Szkło i elektrośmieci.
Elektrośmieci.
Lub zgniatarkę jeszcze, czyli ktoś, kto jest zaopatrzony już w drzewko świąteczne, jaki by nie było, chętnie także podarujemy zgniatarkę do butelek plastikowych.
No i, drodzy państwo, mam nadzieję, że spotkamy się 16 w sobotę.
Będzie
na Przoku,
wesoło.
Na Bałtyckiej.
Na pewno ciepło.
Na pewno ciepło. Katarzyna Guzewska, Joanna Merecka-Łotosz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do widzenia.